Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Prawie 6 minut po godzinie 12. Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Krzysztof Kowalski program realizuje, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Na początek telefon ze świata równoległego, czyli świata służby zdrowia. Posłuchajmy.
Byłem w domu dzisiaj lekarskim zarejestrować się do okulisty. Wzięli mnie, dopiero zarejestrowali na 2020 rok, na styczeń.
No właśnie, to tak na rozgrzewkę. Oczywiście także wiele innych tematów w naszym programie. To mniej więcej rok i 2 miesiące będzie pan musiał poczekać. Po tym czasie to można zapomnieć o takiej wizycie. Proszę uważać, dobrze sobie to zanotować, najlepiej w kilku miejscach. Kiedyś miałem taką przygodę, że o takiej wizycie zapomniałem. Pobiegłem szybciutko, ale już było po wizycie. Okazało się, że kolejny rok trzeba czekać na następną. Zatem nie wolno zapominać. Numery telefonów do nas 510-37-36, to jest numer telefonu do studia, 510-37-32, numer telefonu czujnego i czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Proszę pisać. Jeszcze komentarze dotyczące wystrzałów sylwestrowo-noworocznych. W tym roku jeszcze będą, w przyszłym roku już nie. Taką uchwałę podjęli radni i także są zakusy na to, żeby w ogóle zakazać wystrzałów przez cały rok, we wszystkie dni, dniem i nocą, cisza w Szczecinie. Mało tego, to jeszcze niektórzy zastanawiają się nad tym, czy przypadkiem nie zakazać pokazów sztucznych ogni Pyromagic. 2 dni, właściwie 2 noce wystrzałów każdego lata w Szczecinie, ogromna impreza. Podobno unikat w skali krajowej, także jedna z wizytówek naszego miasta, ale okazuje się, że z tym także są problemy. Problemy po pierwsze ekologiczne, ponieważ dużo dymu się wydziela podczas takich wystrzałów. Dym podobno bardzo szkodliwy, a oprócz tego płoszone są zwierzęta, nie tylko te domowe, ale również dzikie. Mówiliśmy o tym w naszych poprzednich programach. No i oczywiście cały czas przychodzą jeszcze komentarze w tej sprawie, bo jak się okazało, temat rozbudził bardzo mocno państwa emocje. Posłuchajmy.
Artur Szczecin. Stres to moja żona ma, jak depnie w kupę psią, albo córka wdepie i musi to czyścić. To dopiero jest stres. Do tego wolę wdychać gazy powstałe po spalaniu fajerwerków, niż powstałe po spalaniu jakiejś meblościanki, czy ewentualnie malowanej. Wydaje mi się, że raz w roku, no nie przesadzajmy.
No, oczywiście chodziło o stres zwierząt, które bardzo cierpią. Niektóre oczywiście, bo są zwierzęta, które jakoś tam odporniejsze są na wystrzały, na hałasy i tego typu rozrywki ludzkie, ale są takie zwierzęta, które stres przeżywają. Zadzwonił do nas także słuchacz, który jest kierowcą autobusu, no i ma taki problem.
Dzień dobry, Krzysztof, słuchacz kierowcy autobusu. Oprócz tego barbarzyństwa, co się robi z ptakami przez te strzelania, to nie jest raz w roku Nowy Rok. To Dni Morza, Pyromagic, Nowy Rok, Dni Odry, jeszcze tam mnóstwo innych. Oprócz tego barbarzyństwa na zwierzęta, co mają robić kierowcy? Dużo ich jest. Kierowcy, motorniczowie, co mają robić ludzie, którzy na drugi dzień wykonują odpowiedzialną pracę?
No właśnie, a takie strzały spać nie pozwalają. I panie Krzysztofie, no jak to rozwiązać? Jak podejść do tego tematu? Z kim porozmawiać? Jak sprawić, aby cisza panowała w nocy w mieście? Strzały to jedno, ale w ogóle hałasy różne inne, które nie dają ludziom spać, a z takimi problemami zmagamy się w czasie reakcji również. Jak to zrobić? Wydaje mi się, że temat trudny, nierozwiązywalny. No cóż, taki zawód, trzeba jakoś w tej sytuacji sobie poradzić. I jeszcze mail w tej sprawie. Pisze jak osoba wynajmująca swego czasu mieszkanie na Henryka Pobożnego, czyli na Wałach Chrobrego. Podczas imprezy Pyromagic odbywającej się w tym czasie przeżywałem horror. Szyby w oknach mało nie wylatywały. Moje roczne dziecko rozbudziło się w nocy i za nic nie szło uśpić go w żadnym z pokojów. Nocka z głowy. Smród siary na ulicy taki, że wdechu nie szło wziąć. Więc nie chcę słyszeć opinii, że te 2 dni można się przemęczyć. Wywiad z tym panem, właścicielem firmy, która bierze udział w strzelaniu, to kpina. Wczoraj taki wywiad był w naszej audycji, w czasie reakcji. To jakby zadzwonić do prezesa Marlboro i spytać, czy jego papierosy szkodzą. Bzdurą jest, że szkodliwe substancje wybuchają 150 metrów nad ziemią. Jakiś ładunek musi przecież je tam wynieść. Smród i hałas ogromny. Z takimi imprezami to na lotnisko w Dąbiu. Wolna przestrzeń, nikomu nie będzie przeszkadzało. Widzowie dojadą spokojnie i zaparkują na nowym parkingu. Takie coś w centrum miasta to skrajna głupota, pisze nasz słuchacz. Jak znam życie, to będą jeszcze opinie w tej sprawie nadchodziły do nas. W miarę możliwości będziemy je Państwu przytaczać. Przypomnę, od przyszłego roku przynajmniej miejski Sylwester już bez wystrzałów. Sylwester i powitanie Nowego Roku, jeżeli chodzi o wystrzały, tak w ogóle to nie wiadomo. Być może taka uchwała zostanie podjęta i zakaz wprowadzony przez cały rok. A jeżeli chodzi o Pyromagic, kto to wie? Zobaczymy. Teraz świąteczny klimat. Lampki pojawiły się w mieście, ozdoby świąteczne, świecące. Nasz słuchacz zadzwonił z alei Jana Pawła II.
Chodzi o światła, o lampki wiszące na ulicy Jana Pawła II, między Działkowskiego a Welczaka, w kierunku Urzędu Miejskiego. Zgłaszałem chyba ze 4 dni temu, czy 5 dni temu na Straż Miejską, żeby ktoś przyjechał, poprawił te lampki, bo wiszą tak nisko nad ziemią, że ktoś weźmie je, pozrywa i daj Boże jeszcze słuchanie się komuś przyma. Do ZDITM-u tak samo dzwoniłem, nawet maila wysłałem. Do tej pory jeszcze nikt nie tego nie poprawił. Chyba dopiero jak stanie się tragedia, to ktoś przyjedzie z dźwigiem i parę tych lampek podwiesza trochę wyżej, żeby nikt ich nie sięgnął ręką.
To jest prośba do Straży Miejskiej, żeby sprawdziła, co dzieje się na alei Jana Pawła II. Może coś tam się zepsuło, te lampki opadły i rzeczywiście no niedobrze byłoby, gdyby ktoś sięgnął ręką po taki przewód elektryczny. Już nie mówię o tym, że można by było uszkodzić te ozdoby, ale ktoś mógłby zrobić sobie krzywdę. I jeszcze a propos ozdób świątecznych, witam. Czy ktoś kontrolował montaż i przyłączenie do sieci ozdób świątecznych na słupach? Od 5 grudnia świecą ozdoby świąteczne w całym Szczecinie. Jak zawsze musi być, ale do czegoś od bramy portowej do Herberta świecą może 3 ozdoby. Jedna na wysokości pasztecika w ogóle, a obok tylko połowa ozdób. A od ulicy Herberta w kierunku dołu nabrzeża Wieleckiego nie świeci żadna. Proszę o interwencję w tej sprawie. Montaż wykonany, opłata zainkasowana, pewnie przez firmę zewnętrzną, a ozdoby nie świecą. Pozdrawia słuchacz. Także prosimy o sprawdzenie tego. Tych ozdób. Jeszcze jest trochę czasu do świąt, żeby zabłysło wszystko pięknie. Teraz również o braku oświetlenia na dworcu. Telefon.
Witam, z tej strony stały słuchacz. Na dworcu głównym w Szczecinie od jakiegoś, na moje oko, pół roku, na głównym miejscu, tam gdzie są salony prasowe oraz windy, jak jest wieczór, a wiadomo teraz dni są trochę krótsze, nie ma po prostu oświetlenia. Ludzie siedzą na poczekalni w zasadzie przy placu swoich telefonów i absolutnie żadna z lamp się nie pali na tym głównym holu. I teraz pytanie, czy to jest kwestia oszczędności, czy to jest jakaś awaria, no bo ten temat po prostu jest już bardzo długo. No i gdzieś tak od 2 dni z kolei na tym starym holu, czy jest ta mozaika na ścianie od strony tutaj poczty. Sytuacja analogiczna w zasadzie, także nie wiem, czy to jest naprawdę oszczędność jakaś, czy to jest awaria, z którą nie można się uporać, tak samo jak z naprawą zegara, który już też od 2 czy 3 miesięcy jest zbity i praktycznie działać działa, ale nikt się nie pochyla nad tym tematem. Ile to czasu musi upłynąć, żeby takie szczegóły i detale zostały po prostu dopracowane do usłyszenia.
Wysłaliśmy pytania do Polskich Kolei Państwowych. Rzecznik prasowy nam odpowiedział. W holu głównym dworca mamy awarię oświetlenia. Jesteśmy na etapie procedowania zlecenia dla firmy zewnętrznej, która usunie usterkę. To pierwsze. Jeżeli chodzi o zegar, to procedury związane ze zleceniem naprawy zostały już wykonane. Czekamy na jego realizację. Tyle odpowiedzi. A więc są to awarie. Firmy mają te awarie usunąć i mamy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Pan Andrzej Hańko, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Przewozów Regionalnych w Szczecinie, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Zaczniemy od maila od naszego słuchacza, który ma kłopoty z dojazdem do pracy. Chciałbym zwrócić uwagę na pewien aspekt związany z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy od 9 grudnia tego roku. Do tej pory pracownicy ze Szczecina, pracujący w Goleniowskim Parku Przemysłowym, mieli możliwość dojazdu pociągiem do pracy na godzinę 6 rano. Ze Szczecina wyjeżdżał pociąg o godzinie 4.34 do Świnoujścia. W Goleniowie było o godzinie 5.03, skąd mieliśmy bezpłatny autobus kursujący do parku zorganizowany przez miasto Goleniów, ruszający o godzinie 5.10. i kolejne o 5.15 i 5.20. Niestety mieliśmy, ponieważ pociąg zlikwidowano od 9 grudnia. Nie kursuje na odcinku Szczecin-Goleniów, natomiast jedzie normalnie z Goleniowa do Świnoujścia o podobnej godzinie. Kolejny pociąg jest o godzinie 5.17, czyli ze Szczecina.
i nie da rady nim dojechać na godzinę 6 do parku. Rozumiem aspekt ekonomiczny. Pociąg był różnie obłożony. Raz jechało 5 osób, innym razem 20. Ale czy tak ma wyglądać zaczątek dumnie ogłaszanej szczecińskiej kolei metropolitalnej, która ma łączyć m.in. Szczecin z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym? Prosiłbym o interwencję w tej sprawie. Sprawdziłem, rzeczywiście w rozkładzie ten pociąg był. 4:34, a nowy rozkład nie ma. Jest to 5:19. Zgadza się, panie dyrektorze, tak?
Zgadza się.
A dlaczego go nie ma?
No w dużej części osoba, która napisała te pismo, ona napisała również dla nas i szykujemy mu tą odpowiedź. Już odpowiedziała, ten pociąg rzeczywiście frekwencję ma bardzo mało. Znaczy on o tej godzinie, której zawsze odjeżdżał, wzięliśmy pod uwagę, że ten pociąg ma niezwykłe zapełnienie od Wysokiej Kamieńskiej i jest dowożący głównie ludzi do pracy do Świnoujścia. I dlatego jak skróciliśmy jego relację od Goleniowa, to w takiej porze, żeby rzeczywiście tam na tym odcinku dowożący duże ilości osób do pracy był o tej samej porze. Natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek Szczecin Główny Goleniów, tak jak podróżny ma rację, że tych osób było 5, ale mogłem powiedzieć, ta 5 osób, służymy badaniami, możemy te badania przedstawić, to jest ilość rekordowa akurat na tym przez kilka miesięcy, a zdarzało się, że dojeżdżało 2 i 3, 4, 5, 6 osób. Mamy przez 6 miesięcy policzone podróżne, że 6 osób to było maksymalnie na tym.
Jeżeli chodzi czyli nieprawdą jest te 20 osób, które wymienia słuchacz, bo mówi, że czasami 20. Tak. No rozumiem, że pan jeździ regularnie i no widzi
ja nie
to.
Jeżdżę. Ludzie nie, jeżdżą, którzy to liczą.
Mówię o słuchaczu.
Aha, tak. Natomiast panie redaktorze, tutaj może nie chodziło o aspekt ekonomiczny w tym sensie, że jak słaby pociąg, to jego to całkowicie zlikwidować, bo tak naprawdę organizator przewozów, jak zamawia pociąg, to on za ten pociąg nam płaci, tak? Ale to chodzi, żeby ten rozkład jazdy był dostosowany do podróżnych, tak żeby jak najwięcej, bo pociąg jednak jest tym przewozem masowym. I ten pociąg został odwołany również między innymi dlatego, że w połączeniu z ostatnim pociągiem do Goleniowa, który pociąg tam przyjeżdża o godzinie 23:30, to ten ostatni pociąg w drodze powrotnej też do Szczecina miał zapełnienie na poziomie 2 i 1 osoba. Czyli tym pociągiem codziennie żeśmy wracali niejako pustym do Szczecina. Czyli taka jedna para. Tak odwołaliśmy ten
czyli
pociąg.
Czyli do Goleniowa jechał prawie pusty i potem wracał prawie pusty, tak? Dobrze
tak.
Zrozumiałem?
O innej porze. Mhm. I zdecydowaliśmy się zrobić takie rozwiązanie, żeby skrócić tą relację od Goleniowa, bo tam w tamtą stronę do Świnoujścia już jest coraz więcej zapełnienia i odwołać ten pociąg ostatnio z Goleniowa do Szczecina, który woził praktycznie nikogo wręcz. Tak. A w zamian za to w tym nowym rozkładzie jazdy pojawił się kolejny pociąg ze Szczecina do Goleniowa i z Golenia do Szczecina, który wozi już ponad 100 osób. Tak? Czyli ten pociąg został zamieniony.
To mówimy o tym 5:19, tak?
Tak, zamiast tego zamiast tego o 4:53, o przeszłym
4:34.
3:34 i tego wieczornego pociągu, który jeździ po prostu do Goleniowa, to ta ilość pracy eksploatacyjnej, jak my nazywamy, została przeniesiona na uruchomienie dodatkowego pociągu zamiast tego odwołanego, który około godziny 16 odjeżdża ze Szczecina, czy takim szczycie przewozą do Goleniowa i z Goleniowa wraca z powrotem do Szczecina. Popołudnie. I tutaj frekwencja na tym pociągu już po tym tygodniu czasu jest zdecydowanie większa. I jakbyśmy zapytali ileś podróżnych, czy są zadowoleni, że ten pociąg 9 grudnia żeśmy uruchomili, to na pewno ta ilość tych podróżnych, z których jest zadowolony, jest zdecydowanie więcej. A zazwyczaj jest tak, że jak ludzie są zadowoleni, to nie piszą pisma, że są zadowoleni. Raczej wtedy, kiedy jest niezadowolony.
No dobrze,
klient
ale
swoją rację
pismo,
ma.
Mamy klient pismo niezadowolonego. No bo nie,
tak, klient swoją rację ma, panie redaktorze.
No nie jest w stanie dojechać na czas do pracy.
I ten, no zgadza się.
Ten pociąg, który w nowym rozkładzie startuje ze Szczecina o godzinie 5:19, nie zdąży po prostu. No nie dowiezie go na 6:00.
No okej, ale panie redaktorze,
to po prostu
prawda
nie...
jest taka, że zamieniliśmy pociąg, który woził, przedstawimy to podróżnemu, jak może to być do redakcji również odesłane, że w Goleniowie z tego pociągu między 3 a 6 osób, maksymalnie 6 osób wysiadało. No, natomiast uruchomiliśmy pociąg, gdzie wsiada minimum kilkadziesiąt osób, a już mamy w piątek jechało ponad 100 osób pociągiem.
To
tak?
Mówi pan o tym o godzinie 5:19, tak?
Nie, o pociągu popołudniowym.
Porozmawiajmy o tych rano, bo słuchacz nie wspomina w ogóle o pociągach popołudniowych. Ja rozumiem, że jakoś z tego Goleniowskiego Parku Przemysłowego to on sobie jakoś wróci. Nie spieszy mu się do domu. Do pracy to on musi być punkt 6. Tam mu nikt godzin nie zmieni, no chyba, żeby zmienili. Nie wiem tego. Może się dostosują. Tego nie wiemy. Ale porozmawiajmy o tych pociągach porannych. Człowiek musi dojechać na 6 do roboty. Tak?
Ale panie redaktorze,
mówi pan, że tam na razie to 4 osoby.
Nie uruchamiamy pociągu dla każdego indywidualnego podróżnego.
Zgadza się, ale to jest Goleniowski Park Przemysłowy. Zakładam, że może być tak, że ze Szczecina będzie więcej chętnych do pracy właśnie w tym parku.
Zgadza się, panie redaktorze, i powiem więcej, bo tam podróżny nawet w tym piśmie do państwa zaznaczy, że jak to nam wygląda ta szczecińska kolej metropolitarna, ale ona ma wyglądać w ten sposób, mogę dopowiedzieć docelowo, że do Goleniowa będzie jechało nie 4 pary pociągów, ale będzie jechało 14 par pociągów i on będzie jechał w tamtą zonę w godzinach szczytu, będzie jeździł co 20 minut. Problemem dzisiaj nie można uruchomić pociągów więcej, dlatego że w Goleniowie nie można odstawiać ze względu na przed remontem te tory, co my jakby tak umożliwiają, że pociąg tylko może wjechać i wyjechać nie można odstawić, czekając na powrót w godzinie dogodnej. Natomiast w układzie docelowym Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej pociąg będzie wjechał, kierownik maszynista zmieni kierunek jazdy i za 5 minut czy za 10 będzie wracał jako z powrotem. Bo wtedy będą co 20 minut pociągi.
Panie dyrektorze, czyli
przy tej ilości podróżnych nie było sensu, żeby dla 3-5 osób wysiadających w Goleniowie trzymać pociąg.
Panie dyrektorze, więc te 3-4 osoby muszą sobie jakoś na razie poradzić, bo ja zrozumiałem, że w przyszłości jest taka szansa, że ten pociąg jednak o tej 4:34, no w każdym razie dużo wcześniej niż o godzinie 5:19 będzie jeździł do Goleniowa po to, żeby pracownicy, może będzie ich więcej, w przyszłości mogli dojechać pociągiem do Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Dobrze zrozumiałem, czy nie?
Dobrze. Bardzo dobrze, pan redaktor.
Czyli trzeba po prostu poczekać, aż będzie.
Na pewno tych pociągów będzie
więcej chętnych.
Ale jak będzie możliwości w Goleniowie również przepuszczenie tej reszty. Mhm.
A kiedy to może się stać, że możliwości w Goleniowie się pojawią? Bo na to, czy będzie więcej chętnych, to pan nie ma żadnego wpływu, to rozumiem, ale możliwości w Goleniowie, żeby ten pociąg tam jakoś zagospodarować odpowiednio.
No panie redaktorze, obecnie trwają intensywne prace torowe przez służbę drogową, tak? I to na każdym odcinku, no w tej chwili mamy przed półtora roku będzie praktycznie linia jednotorowa między Szczecinem a Stargardem. Tam też mamy określone kłopoty, bo nie mieszczą się wszystkie pociągi i w związku z tym nawet łączymy pociągi z Koszalinem, Piłę ze Szczecinkiem. Ruch pasażerski Intercity nawet przeniesiony jest na linię nadodrzańską, bo nie mieszczą się tutaj pociągi. No takie są konsekwencje przyszłej lepszej kolei.
Kiedy pojawią się techniczne możliwości, żeby ten pociąg startował ze Szczecina wcześniej? Mniej więcej kiedy? Rok, 2 lata? Tak, żeby ludzie wiedzieli, którzy tam pracują, 4 osoby na razie, żeby wiedzieli, że na ten czas no, muszą sobie jakiś transport zorganizować.
Panie redaktorze, to my się deklarujemy, że wystąpimy w tej chwili się deklaruje, że poprzez może gminę Goleniów, bo ona ma więcej jakby kontaktu z parkiem technologicznym, że zrobimy ankietę przedstawiającą, jakie są prognozy ilości podróżnych na tej linii. Tak? Jeżeli nam określą, że na przykład w przeciągu roku to się zmieni znacznie, no trudno mi powiedzieć, ale niech to będzie kilkadziesiąt osób, a nie 4, to spróbujemy jakby przywrócić ten pociąg.
Tak,
ja przez Urząd Miasta i Gminy Goleniów wystąpię do parku z taką ankietą, jakie są potencjalne możliwości zwiększenia ilości podróżnych na tym odcinku.
Dobrze. Pan Andrzej Hańko, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Przewozów Regionalnych w Szczecinie. Dziękuję, panie dyrektorze, za rozmowę. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Pan Jacek Pytel teraz, rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach. Pozdrawiamy Katowice. Dzień dobry, panie Jacku. Witamy w czasie
reakcji serdecznie.
W Szczecinie. Czystsze powietrze podobno mamy, no nie podobno, tak pokazują różnego rodzaju badania, statystyki. No miasto po pierwsze mniejsze, po drugie inny przemysł zupełnie, po trzecie bliżej morza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale także zdecydowaliśmy się na zastosowanie drona. Miasto zdecydowało się na zastosowanie drona do tego, by kontrolować, co wydobywa się ze szczecińskich kominów, tych prywatnych. Taki dron około 30 tysięcy, jak dobrze sobie przypominam, kosztuje. Już dzisiaj odbyły się próby i pokazy tego urządzenia dla ludności i dla prasy. Zobaczymy w dziennikach, proszę śledzić, jak te próby przebiegły dzisiaj. A zadzwoniliśmy do pana, ponieważ taki dron już loty wykonuje nad Katowicami od dłuższego czasu. Pierwszy, jak dobrze sobie przypominam, to w styczniu był tego drona. I jakie są efekty, panie Jacku?
Pierwszy lot był już w 2017 roku.
O, dwa lata temu.
Tak. Rozpoczęliśmy już na początku 2017 roku testowe loty dronem. No i chciałem powiedzieć, że już pierwszy lot testowy nad Katowicami pokazał, jak to urządzenie jest skuteczne, gdyż w pierwszej godzinie po prostu namierzył zadymienie. Dron odleciał pod dym wydobywający się z komina. No i w ciągu kilkunastu sekund urządzenia pomiarowe stwierdziły, że spalane są w tym domu akurat śmieci. No oczywiście przeprowadzona później kontrola przez strażników miejskich potwierdziła, że kilka minut wcześniej przed tą kontrolą, którą przeprowadziliśmy, właścicielka domu wrzuciła do pieca plastikowe opakowania.
Czyli jak rozumiem, dron, ale również niestety wejście strażników miejskich do mieszkania jest nieodzowne, żeby sprawdzić, co w piecu jest palone, bo wyobrażałem sobie taką sytuację, że dron nadlatuje, mierzy, co jest, co wydobywa się z komina i są to pomiary, no tak jak powiedzmy, nie wiem, z policyjnego radaru, niekwestionowalne, tak? I to właściwie wystarczy do tego, żeby ukarać mandatem właściciela takiego komina, już nie wchodząc do mieszkania, bo przecież może nie wpuścić, albo może go nie być, w piecu może się palić pod nieobecność, prawda? I po prostu pocztą przychodzi rachunek, 500 zł na przykład. Nie, tak to nie działa.
Nie, chociaż to rozwiązanie byłoby fantastyczne, że tylko i wyłącznie sam pomiar mógłby pomóc i wskazać sprawcę, który pali śmieci w swoim piecu, ale nie. Pomimo tego, że dron przeprowadzi bardzo precyzyjne pomiary i analizę składu chemicznego dymu, który wydobywa się z komina domu jednorodzinnego czy wielorodzinnego, w przypadku potwierdzenia tego nieodzowna jest jeszcze kontrola strażników miejskich, którzy naocznie muszą stwierdzić fakt spalania w danym piecu niedozwolonego paliwa.
Ale to jest nieodzowna kontrola ze względu na to, że jednak te pomiary z drona są do zakwestionowania, czy po prostu takie są, nie wiem, przepisy, wymogi, prawa, uchwały i tak dalej? Czy urządzenia znajdujące się podwieszone pod tym dronem są na tyle precyzyjne, na tyle dokładne, że tutaj nie ma dyskusji po prostu? Jeżeli zmierzą, że coś jest nie tak, to na pewno było palone, nie wiem, na przykład butelkami plastikowymi.
No wszystkie wskazania naszego drona, który latał nad Katowicami, każde stwierdzenie, że w piecu spalane są na przykład butelki plastikowe czy inne śmieci, późniejsza kontrola potwierdziła ten fakt, kontrola przeprowadzona oczywiście przez strażników miejskich. Jest to niestety na obecnym etapie prawnym nieodzowny element walki o czyste powietrze, jeżeli chodzi o miasto Katowice, czyli dron precyzyjnie namierza truciciela, a musi to niestety jeszcze potwierdzić patrol Straży Miejskiej.
Jak wcześniej rozmawialiśmy z rzecznikiem prasowym szczecińskiej Straży Miejskiej, to okazywało się, że w statystykach jest tak, szczecińskich, że na 10 zgłoszeń, na 10 zawiadomień, że coś może być nie tak z piecami i z tym dymem wydobywającym się z kominów, na 10 zgłoszeń i jedno zgłoszenie kończyło się nałożeniem mandatu karnego, czy też upomnieniem. Jednym słowem, jedno było uzasadnione. Pozostałe 9 nie. Jaka jest skuteczność drona? Czy jego nieomylność, można powiedzieć, jest stuprocentowa?
No jego nieomylność jest stuprocentowa, bo tak jak wcześniej państwu powiedziałem, każde stwierdzenie przez aparaturę pomiarową drona, który badał powietrze, badał ten skład chemiczny dymu nad Katowicami, późniejsza kontrola po prostu potwierdziła to, że w tym danym palenisku były spalane odpady czy inne niedozwolone paliwo. No ten dron ma takie urządzenia, ten, który wykorzystywany jest w Katowicach, że nawet rozpalenie pieca drewnem, które jest lakierowane, powoduje to, że urządzenie pomiarowe wyczuje to. Jest wyraźne wskazanie na ekranie komputera i również w takim przypadku kontrole potwierdzały później przeprowadzone tego paleniska, że osoba tylko i wyłącznie rozpaliła czymś, czego w piecu nigdy nie powinno być, nawet na tak zwaną rozpałkę.
Mhm. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Od 2017 roku, od stycznia dron lata. No rozumiem, że interesuje nas tylko sezon zimowy, aczkolwiek nie wiem, no latem też czasami się pali dla przyjemności w różnych kominach, kominkach, ale ile mandatów, ile interwencji takich skutecznych dzięki dronowi udało się przeprowadzić?
Przede wszystkim chodzi o to, że dron to jest taki nowoczesny strażnik w walce o czyste powietrze, taki nowy strażnik. Już same loty dronem, sama informacja o tym, że kontrolujemy skład chemiczny,
dyscyplinuje tym,
które dyscyplinuje i tak jak jeszcze w 2016 roku co szósta kontrola, można było powiedzieć, potwierdzała, że w piecu spalane są śmieci, tak już w 2017 roku co szesnasta, co pokazuje, że te skuteczne kontrole prowadzone i zarówno przy użyciu drona, jak i przez samych strażników miejskich są coraz bardziej skuteczne. Dla nas taka kontrola to jest też edukacja mieszkańców. Bo mamy okazję wtedy porozmawiać z mieszkańcami i przekazać im informację, że miasto Katowice ma program, który pozwala na dofinansowanie na zakup nowych odnawialnych źródeł energii, czy na przykład na wymianę starych kopciuków na piece ekologiczne piątej generacji. To jest też takie spotkanie z mieszkańcami i to też powoduje, że mieszkańcy coraz częściej decydują się na współpracę z urzędem przy wymianie źródła ciepła na nowe i ekologiczne.
Pan Jacek Pytel, rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach. Dziękuję bardzo za rozmowę. To były Katowice, a jeszcze przed nami Kielce. Jeszcze przed nami Kielce, odwiedzimy Kielce, bo kiedyś obiecywaliśmy Państwu w czasie reakcji, że dowiemy się, jak sprawują się hybrydy. W Kielcach tam już od dłuższego czasu hybrydowe autobusy jeżdżą. Znanej marki, tej samej, która wyprodukowała autobusy dla Szczecina, bo także Szczecin zakupił hybrydy. Z tego, co dobrze sobie przypominam, to 8 krótkich i 8 przegubowych. A my postanowiliśmy dowiedzieć się, jak w Kielcach te pojazdy się sprawdzają. Ale zanim Kielce, cały czas usiłujemy dodzwonić się do prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Kolejny nasz gość, pan Waldemar Okon, przewodniczący Klubu Zielonych w Radzie Powiatu Forpomern-Greifswald. Dzień dobry, panie Waldemarze. Witam w Radiu Szczecin.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Już od jakiegoś czasu trwa dyskusja i dzisiaj w związku z tym, że no jest sezon na palenie w piecach, taki kolejny ekologiczny temat w naszej dzisiejszej audycji, trwa dyskusja na temat tego, co robić z opakowaniami szklanymi, ale nie tylko, plastikowymi również. W Niemczech funkcjonuje od wielu lat już taki system utylizacji tych odpadów, który wydaje się być skuteczny, a polega on na tym, w Polsce też kiedyś dawno, dawno temu on funkcjonował, jeżeli chodzi o szklane butelki plastikowych, zresztą nie przypominam sobie, żeby wtedy w ogóle funkcjonowały, kaucjowania tych butelek, znaczy płaciło się trochę więcej za produkt, bo do opłaty dołączana była również ta za butelkę. No i później, żeby te pieniądze odzyskać, to trzeba było zanieść butelkę do skupu. Dzisiaj w wielu krajach europejskich, między innymi w Niemczech, ten system powrócił, ale działa on w już takiej nowoczesnej formie. I właśnie chciałem zapytać pana o to, jak to działa i jak skutecznie.
A teraz się akurat włącza pana radio, więc muszę to
ściszyć,
zgasić. Bardzo mi przykro, tak?
W słuchawce będzie pan słyszał doskonale teraz, to, co mówimy.
Bardzo, bardzo przepraszam.
Proszę bardzo.
Więc, żeby kupić napoje, to jest system po prostu bardzo, bardzo prosty. Kupuje się napoje z kaucją. Jeżeli chodzi o piwo, to przede wszystkim opakowania szklane, ale wszystkie inne przede wszystkim to już są opakowania plastikowe. No i płaci się kaucję i gdy się wypije ten dany napój, to się zwraca butelkę jednorazową do automatu. To jest bardzo prosto, po prostu się wkłada butelkę i otrzymuje się po ilości butelek, otrzymuje się paragon, idzie do kasy i otrzymuje się gotówkę albo można to rozliczyć z zakupem.
Mhm. Jak ten system sprawdza się w praktyce, bo tutaj padają takie głosy, Pomysł jest już, że tak powiem, testowany także na poziomie ministerialnym Ministerstwa Ochrony Środowiska od dłuższego czasu i pojawiają się głosy, że jest to nieopłacalna inwestycja. Bardzo dużo kosztują przede wszystkim automaty do zbierania tych butelek i wydawania później ewentualnie pieniędzy za te butelki. I pojawiają się głosy, że to po prostu finansowo się nie opłaca. Jak to jest w Niemczech? Czy rzeczywiście tutaj Niemcy borykają się z problemami finansowymi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego systemu? Bo później oczywiście dowiemy się, mam nadzieję, jak to wygląda, jak wygląda odzyskiwanie tych butelek, odzyskiwanie i szklanych, i plastikowych. I jaki ma to wpływ na stan środowiska w Niemczech?
Tak, to jako pierwsze chciałem powiedzieć, że ja oczywiście nie jestem chemikiem. Nie mogę powiedzieć, czy to jest trujące, gdy się spala butelki plastikowe w piecu, w domu jednorodzinnym, czy gdzieś w domu. A więc, ale mi się zdaje, że to nie jest w ogóle tym problemem. Gdy ja idę na zakupy, kupuję butelkę i gdy idę na następne zakupy, to oddaję butelkę z powrotem, więc to nie zawiera jeszcze większej trudności. I chciałem powiedzieć, że takie dyskusje były też w Niemczech parę lat temu i dawniejsza pani kanclerz opowiadała wtedy o bezgranicznej głupocie tego pomysłu, no ale teraz system był wprowadzony w roku 2003 i już po prostu nie boryka się żadnymi trudnościami. System po prostu istnieje. Ja przygotowując się na audycję teraz przeczytałem, że w Niemczech jest ponad 20 tysięcy automatów. Każdy sklep, oprócz sklepów do 200 metrów kwadratowych powierzchni, a więc trzeba powiedzieć, że te małe sklepy są, mają wyjątki, ale wszystkie inne sklepy mają automaty i po prostu nie ma już skarg na ten temat, że automaty by kosztowały za dużo czy za mało. A jeszcze jeśli chodzi o kwestię ochrony środowiska, no to po raz pierwszy to kosztuje dodatny wyjazd samochodem, czy rowerem, czy czymśkolwiek do lasu, żeby wyrzucić te butelki. A więc to się po prostu nie opłaca. To jest po prostu dużo łatwiej kupić butelki i oddać przy następnych zakupach. Ale z drugiej strony nasze lasy wyglądały niestety też niezbyt dobrze i po wprowadzeniu kaucji też na butelki jednorazowe już nasze lasy już nie mają obciążeń. Z tego co ja czytałem, że to jest, że w Niemczech jest 95% udziału zwrotu wszystkich butelek, w ogóle wszystkich butelek, a więc myślę, że sukces już sprawdził te pierwsze wątpliwości.
Pan Marek do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Marku, witam w czasie reakcji.
Witam. Drodzy panowie, to nie ma być ekonomiczne względem finansowym, tylko ekonomiczne, jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej, bo wodę, którą się myje, te butelki, to wszystko, można powtórnie wykorzystać, tak? Można ją oczyścić, to, tamto, a wyprodukowanie takiej butelki, czy szklany, czy tego pochłania ogromne ilości energii. I u nas od dziesiątków lat, od tych 20 lat praktycznie nic się nie robi, koncerny robią co chcą, a my mamy pełne kosze butelek, szklanych przede wszystkim, już nie mówiąc o plastikowych, które można wyprodukować tak mocne, które się nadają do mycia, jakoś wszędzie można to wykorzystać, a u nas się o tym dopiero rozmawia po 25 latach wolności, o czym my mówimy, to jest farsa, to już dawno powinno być wprowadzone, tylko politycy nie wiem dlaczego boją się koncernów, które produkują tego typu naczynia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Marku. 510-37-36, numer telefonu do studia. Zapraszam do dzwonienia i jeszcze mail w tej sprawie. Jeszcze do końca pierwszej połowy lat 90. skupy butelek były często spotykane na przykład w Gryfinie. W każdym osiedlowym sklepiku przy jego wejściu, jak i przy kasie Supersamów u mnie był to Maciek. Nawet przy nim w oddzielnym okienku znajdował się drugi skup butelek. W centrum natomiast sklep z Połem. W szkołach organizowane były też zbiórki makulatury. Obecnie w sklepach przyjmowane i to tylko na wymianę są tylko butelki butelki po piwie, pozostałe szklane i PET lądują w koszu lub na trawie, a te drugie czasem w piecu. Tak napisał nasz słuchacz. Rzeczywiście pamiętam te czasy, były skupy butelek i obywało się bez automatów, bez tych urządzeń, jak podnoszą niektórzy tutaj, że urządzenia dużo kosztują, drogie, ponad 100 tysięcy. Ja słyszałem nawet, że takie urządzenie potrafi kosztować, to duże pieniądze. Panie Waldemarze, jakie są koszty takich urządzeń, które przyjmują te butelki? To powinna być jakaś precyzyjna analiza, czy butelka szklana, czy plastikowa, czy w ogóle się nadaje, czy można ją przyjąć i jakie pieniądze za nią później taki automat ma wydać, prawda?
To ja muszę przyznać, że ja ceny nie znam, ale ja znam dużo małych sklepów w Niemczech, sklepów prowadzonych przez rodziny, przez niewielu ludzi, więc w cudzysłowie mówiąc biednych sklepów. Ale i też te sklepy mają automaty. A więc myślę, że ten automat, jeżeli się straszy ceną 100 tysięcy złotych, to jest 25 tysięcy euro, to za to się otrzymuje wielki samochód. A więc myślę, że to są ceny na strach. I ten, co słuchacz przedtem powiadał, mogę tylko potwierdzić. Chciałbym jeszcze dodać jedno zdanie. W Niemczech, jak i we Szwecji, w Norwegii, w Danii żyje dużo Polaków. Oni bez problemu, to nie jest kwestia ani polityczna, ani kwestia inteligencji, to nie gra w ogóle żadnej roli. Bez problemu używają system kaucjonowania, a więc myślę, że to jest tylko kwestia oporu paru koncernów, którzy na Zachodzie muszą odbierać butelki i dlatego nie rozumiem bardzo, dlaczego oni się tak wahają, czy sprzeciwiają wprowadzeniu tego systemu w Polsce.
Pani Katarzyna do nas zadzwoniła. Dzień dobry, pani Katarzyno, w czasie reakcji witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam właśnie podobną sugestię, że mnie jako klienta nie interesuje, czy to będzie maszyna, czy to będzie postawiony człowiek, który będzie skupował te butelki ode mnie. Ważne, żeby ktoś je odbierał, bo tak jak pan się przed chwileczką wypowiedział, że koncerny zarabiają na tym, że wypuszczają butelki niekaucjonowane, ale nie mają obowiązku odebrania ich z powrotem. Bo to jest chyba największy problem, że właśnie mamy zbiórki selektywne, nie wszędzie są te zbiórki selektywne, ludzie pozbywają się w różny sposób. Gdyby mogli oddać to wszystko gdzieś tam do jakiegoś skupu, otrzymać za to nawet część pieniędzy, na pewno by to robili i by zanosili, oddawali, wiedząc, że zrobią kolejne zakupy. I tyle.
Dziękuję pani Katarzyno. Panie Waldemarze, czy oprócz automatów można taką butelkę po prostu oddać w jakimś mniejszym sklepie? Powiedział pan, że ten chyba obowiązek taki istnieje w sklepach, które mają powierzchnię powyżej 200 metrów kwadratowych. W tych mniejszych chyba tego obowiązku nie ma. Domyślam się z tego, co pan powiedział, ale jeżeli takiego automatu nie ma, czy w Niemczech można po prostu komuś oddać butelkę? Na przykład w sklepie sprzedawcy.
Tak, to jest bardzo proste. Niedaleko ode mnie jest taki mały sklepik, który otwiera też w godzinach wieczornych. I oczywiście można oddać butelki, on to zwraca. To nie są wysokie koszty. Ten pan ma po prostu puste skrzynki, w które wkłada te butelki, które przychodzą z powrotem. Więc to po prostu nie ma zbyt wielkiej trudności. A jeszcze chciałem powiedzieć coś na temat, gdybym mógł, na temat ekologii i z punktu widzenia energii. Przypadkowo czytałem niewiele dni temu sprawozdanie na temat badań, co jest bardziej ekologiczne. Nie chodzi już o zaśmiecanie lasów czy parków, czy dróg publicznych, ale chodziło o koszty energii, co jest bardziej oszczędne. A więc ostatecznie to jest stan teraźniejszy. Nie można powiedzieć, czy przy przewożeniu butelek jednorazowych czy wielorazowych jest bardziej ekologiczne ze względu energii. Po prostu transport kosztuje dużo pieniędzy. Ale co można powiedzieć jest, że sprowadzanie butelek czegokolwiek, piwa czy wody mineralnej na autostradzie przez wiele set kilometrów, to jest po prostu groteska. I jest jednoznaczne zdanie tych wszystkich badań, że picie wody regionalnej jest najbardziej ekologiczne.
Pan Waldemar Okoń, Okon, przepraszam najmocniej, przewodniczący Klubu Zielonych w Radzie Powiatu Forpommern-Greifswald. Dziękuję bardzo za rozmowę. W czasie reakcji do tematu wrócimy. Dziękuję i pozdrawiam, panie Waldemarze. W czasie reakcji do tematu powrócimy. Prawdopodobnie jutro będziemy mieli przedstawiciela Ministerstwa Ochrony Środowiska i porozmawiamy o tym pomyśle, który już od dłuższego czasu funkcjonuje. Różne opinie na jego temat także. O pomyśle właśnie odbierania butelek wszelkich pojemników, nie tylko szklanych, ale również plastikowych, butelki kaucjonowane i później zwrot pieniędzy za oddaną butelkę. Z nami ostatni dzisiaj gość, pani Elżbieta Śreniawska, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Dzień dobry, pani Elżbieto, witamy, pani prezes.
Witam pana redaktora,
pozdrawiamy Kielce.
Kielce pozdrawiają Szczecin.
Pani prezes, Szczecin zakupił szczęśliwie autobusy hybrydowe. 8 sztuk autobusów krótkich.
No, gratuluję, gratuluję.
Dziękujemy za te gratulacje. I 8 tych przegubowych. Przeczytaliśmy, bo szukaliśmy, bo są miasta, które już wcześniej takie zakupy poczyniły i przeczytaliśmy, że w Kielcach były problemy z tymi autobusami. Prawda to?
Panie redaktorze, my zakupiliśmy te autobusy w ubiegłym roku. Zostały wprowadzone, ponieważ w Kielce miały przetarg, takie ogromne emocje wywołujący, ale ostatecznie udało się go szczęśliwie rozstrzygnąć i autobusy zostały wprowadzone na ulicę Kielc od lutego tego roku. Okres ich wprowadzenia był taki nieszczęśliwy ze względu na warunki pogodowe. I rzeczywiście na początku było tak, że w tym miesiącach pierwszych tygodni, kiedy one były eksploatowane na ulicach Kielc w tych mocno ekstremalnych warunkach, były z nimi problemy. Były problemy z inwerterami, które były wymieniane. Nie wiadomo, bo to były przepychanki pomiędzy producentem a dostawcą tychże części, po czyjej stronie leżał problem. Do dzisiejszego dnia w zasadzie to sądzę, że dalej nie do końca jest to wyjaśnione. Niemniej jednak te usterki zostały usunięte i w tej chwili muszę powiedzieć, że te autobusy całkiem się dobrze sprawują i mieszkańcy z nich są, nasi pasażerowie są z nich zadowoleni, bo dostajemy dużo takich pozytywnych sygnałów. Także gratuluję zakupu.
Także w miesiącach zimowych, w lutym pani powiedziała, więc jak rozumiem, jaka temperatura i w ogóle warunki atmosferyczne mogły mieć wpływ na te usterki pojawiające się w tych solarisach?
Był tam, tak? Był problem, dotyczył, tak jak powiedziałam, tych inwerterów i tam prawdopodobnie albo przy montażu doszło do jakiegoś rozszczelnienia systemów, bądź też one same miały jakąś awarię i ponieważ te warunki pogodowe, bo były mrozy, potem były roztopy, spowodowały rozszczelnienie na dachu tam określonych systemów, nie będę tutaj już wnikać w szczegóły, to jak producent orzekł, to było prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną, że w pewnym momencie stanęło nam kilka tych autobusów i okazało się, że nie jesteśmy w stanie ich odpalić. No ale wszystko w ramach gwarancji przez Solarisa zostało usunięte. Oni oczywiście między sobą tam później z producentem, zostawcą tych części już rozmawiali, natomiast my problemy z nimi mieliśmy rzeczywiście, tak powiedzmy, te kilka pierwszych tygodni, później już w lecie nie było problemów. W tej chwili mamy już drugą zimę.
Właśnie chciałem zapytać o pogodę w Kielcach i jak Solarisy się sprawdzają w tej chwili.
Mróz świętokrzyskie ma swój taki specyficzny mikroklimat. My dzisiaj mamy około minus 2 stopnie i w tej chwili już było
zazdroszczę
śniegiem,
trochę.
Był mróz. W poprzednim tygodniu.
I Solarisy jeżdżą bez problemów.
I autobusy jeździły bez problemu. Ja sądzę, że producent również wyciągnął wnioski z tego, co się tutaj w Kielcach zadziałało i na pewno, i tak sądzę, że państwo problemu jako Szczecinianie nie będziecie. Czego wam z tego serca życzę?
Dziękujemy za życzenia. Pani Elżbieta Śreniawska, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach, była naszym ostatnim gościem. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz pozdrowienia.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam jeszcze raz Szczecin. Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia. Krzysztof Kukliński. Jutro Janusz Wilczyński.